Subiektywnym okiem Rożka, dzisiaj, o ile dobrze liczę, siódmy raz. Przegląd najciekawszych, choć to oczywiście subiektywne, wydarzeń, badań, wyników eksperymentów z ostatnich kilku dni. No to w takim razie zaczynamy. Zanim zacznę, chcę Was zaprosić na stronę sklep.naukatolubie.pl, gdzie możecie kupić moją najnowszą grę Akademia Superbohaterów, no i książkę Akademia Superbohaterów. Widać? Widać. Kupując razem w pakiecie i książkę, i grę, koszty przesyłki biorę na siebie. Ta wiadomość przeszła jakoś niepostrzeżenie. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, WHO, zarekomendowała powszechne stosowanie szczepionki przeciwko malarii od 5 miesiąca życia. Na malarię każdego roku w około 100 krajach na świecie, w 100 krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej, zapada między 200 a 250 milionów ludzi, z czego umiera około miliona, głównie dzieci. W samej Afryce na malarię umiera około 300 tysięcy dzieci poniżej 5 roku życia rocznie. To najbardziej śmiertelna choroba pasożytnicza na świecie. Opracowanie szczepionki trwało wiele lat i tutaj pojawia się pytanie, dlaczego? Powodów było wiele, oczywiście na opracowanie szczepionki na malarię nie było takiego ciśnienia, nikt nie przeznaczał na to tylu pieniędzy, w tym pieniędzy publicznych, co na opracowanie szczepionki na przykład przeciwko COVID-19. Swoją drogą w przestrzeni publicznej często pojawia się taka informacja, że szczepionkę przeciwko koronawirusowi opracowano w rok. To nie do końca prawda. Nad tymi szczepionkami pracowano już wiele lat wcześniej przy okazji epidemii SARS-CoV-1, która miała miejsce w dalekiej Azji wiele lat wcześniej. A nad szczepionkami mRNA pracowano, o ile się nie mylę, już od kilkudziesięciu lat. Gdy pod koniec 2019 roku zarejestrowano, przynajmniej oficjalnie, pierwszy przypadek SARS-CoV-2, nie tyle rozpoczęto pracę nad szczepionką od początku, ale w dużej mierze bazowano na tym, czego dokonano już wcześniej. Jest i powód obiektywny. Cykl rozwojowy zarodźca malarii jest bardzo skomplikowany, także dlatego, że przebiega w dwóch różnych miejscach. Żywicielami zarodźca jest i człowiek, i komar. Po to, żeby choroba była transmitowana, czasami komar zaraża człowieka, czasami człowiek komara. Tyle tylko, że komarzycom malaria nie szkodzi, a ludziom już tak, bo u komarów zarodziec znajduje się, czy ląduje w przewodzie pokarmowym, a u człowieka nie przewodzie, tylko w układzie krwionośnym. Nie chcę wchodzić w tematykę samej choroby, powiem tylko, że charakterystyczne dla malarii objawy, czyli dreszcze, wysoka gorączka, bóle głowy, wymioty, a czasami wykańczająca, szczególnie, że mówimy o obszarach, na których jest bardzo gorąco, wykańczająca chorego biegunka, są spowodowane rozrywaniem czerwonych krwinek, w których namnaża się pasożyt. Krwinki są niszczone, rozrywane w wątrobie chorego. Badania kliniczne trzeciej fazy szczepionki były prowadzone w kilku krajach afrykańskich na grupie 15 tysięcy dzieci w wieku od 5 do 17 miesiąca życia. Dodatkowo badania pilotażowe łączące szczepionkę z lekami antymalarycznymi były prowadzone w Ganie, w Kenii i w Malawi. Z tych badań wynika, że skuteczność szczepionki wynosi około 40%, jeżeli chodzi o malarię objawową, oraz 30%, jeżeli chodzi o malarię o ciężkim przebiegu. Te skuteczności są osiągane w przypadku podania 4 dawek szczepionki. Jeżeli poza szczepionką choremu podane zostaną leki antymalaryczne, skuteczność zostaje podniesiona do 70%, jeżeli chodzi o liczbę występujących zgonów. Skuteczność samej szczepionki nie jest wysoka, ale już nawet taka pozwala oszczędzić w skali roku kilkaset tysięcy ludzkich istnień, głównie wśród dzieci. Kończąc ten temat, dodam, że kilka miesięcy temu naukowcy z Oxfordu poinformowali, że rozpoczynają trzecią, czyli ostatnią przed rejestracją, fazę badań klinicznych z dotychczasowych szczepionki na malarię. Z dotychczasowych badań wynika, że jej skuteczność ma wynosić od 71 do 77% w zależności od podanej dawki. Nie podano, kiedy ta trzecia faza zostanie zakończona. Pozostałych rzeczy, o których chciałem wspomnieć, to Mars, amerykański łazik Perseverance, czyli wytrwałość, jeździ po dnie krateru, w którym wylądował w lutym. Kilka dni temu w czasopiśmie Science pojawił się artykuł, którego autorzy, powołując się na bardzo dokładne zdjęcia wykonane przez tego łazika, stwierdzili, że nie ma wątpliwości, że kiedyś ten krater był jeziorem. W tym momencie łazik jeździ po dnie wyschniętej rzeki, która kiedyś to jezioro zasilała wodę. Charakterystyczny układ osadów, zdaniem badaczy, nie pozostawia wątpliwości, że zostały one wytworzone przez wodę. Z kolei masa i rozmiar głazów, które są tam właśnie znajdowane, wskazują, że nie mówimy tutaj o jakimś małym strumyczku, tylko pokaźnej i rwącej rzece. No chyba, że rzeczywiście był tam strumyk, a głazy zostały naniesione podczas jakiejś powodzi. I ostatnia wiadomość z pogranicza dosłownie kosmosu, ale też technologii. W sierpniu, choć sprawa ujrzała światło dzienne dopiero 3 dni temu, Chiny wystrzeliły pocisk hipersoniczny, zdolny do przenoszenia broni jądrowej, ładunków jądrowych. Pocisk, zanim uderzył w cel, okrążył Ziemię dookoła. Leciał na niskiej orbicie z prędkością wielokrotnie większą niż prędkość dźwięku. Co więcej, tego typu pociski potrafią bardzo szybko i sprawnie manewrować, co mocno utrudnia ich zestrzelenie, a w zasadzie czyni to zestrzelenie niemożliwym. Przynajmniej nie wiemy, jak to zrobić. Co ciekawe, a może co groźniejsze, wywiad Stanów Zjednoczonych nie tylko nie spodziewał się tej próby, ale nie spodziewał się także takich wyników. Jeżeli którakolwiek z tych wiadomości, którykolwiek z tych tematów zainteresował Was bardziej, dajcie znać w komentarzu, zrobię o tym dłuższy odcinek. Przypominam też, że na sklep naukatolubie.pl znajdziecie, jeszcze przez 2 tygodnie możecie w przedsprzedaży kupić pakiet książki i gry. Oczywiście możecie też kupić osobno książkę, osobno grę, ale jak kupicie razem, biorę koszty przesyłki na siebie. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku i YouTubie, zapraszam też na stronę naukatolubie.pl.